Siódmy rozdział reguły, to wiecie, że jest o pokorze, tak? I pierwszy obraz, jaki Benedykt nam daje, nie pierwszy cytat, który tutaj jest, ale zaraz drugi i pierwszy obraz, jaki rysuje dzięki cytatowi z Pisma, jest to obraz dziecka na łonie matki. Tak? Bracia, Pismo Święte woła do nas: każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony. Słowami tymi poucza nas, że wszelkie wynoszenie jest rodzajem pychy. Jej to wystrzega się prorok, który mówi. I teraz ten cytat, o który mi chodzi. Moje serce się nie pyszni, Panie, i oczy moje nie patrzą wyniośle. Nie gonię za tym, co wielkie, albo dla mnie zbyt wysokie. Co by się jednak stało, gdybym nie myślał pokornie, gdybym wynosił moją duszę? Postąpiłbyś z moją duszą jak z małym dzieckiem na łonie matki. A jeszcze dosłowniej tłumacząc, co jeśli nie myślałbym pokornie, jeśli bym wynosił duszę moją, jak dziecko odłączone od piersi matki. Taka byłaby odpłata w duszy mojej. To jest wersja psalmu 130 z Wulgaty, czyli z tego łacińskiego tłumaczenia Pisma, którym się posługiwał Benedykt. I obraz tutaj, jak widać, jest negatywny. Jeśli bym nie był pokorny, to byłbym jak dziecko odstawione od piersi, pozbawione pokarmu, pozbawione bliskości i czułości matki. A więc na początku tego rozdziału o pokorze Benedykt daje nam obraz dziecka, które jest, no właśnie, odstawione od piersi, nieutulone, tak? Pozbawione pokarmu, odłączone od bliskości matki. Wersja hebrajska, czyli tym, co się modlimy w liturgii godzin, to, co mamy w Piśmie Świętym, tam jest obraz trochę przeciwny, tak? Tłumaczenie hebrajskie jest inne. Jak niemowlę u swojej matki, jak niemowlę, tak we mnie jest moja dusza. Tak? Wprowadziłem ład i spokój w mojej duszy. Jak dziecko na łonie swej matki, jak ciche dziecko jest we mnie moja dusza. Tu jest obraz taki pozytywny, ale trzymamy się tego, co mówi święty Benedykt. A więc pierwsza rzecz. Jeżeli nie będę pokorny, będę jak dziecko odłączone od matki. Jakiś taki obraz właśnie pewnego niepokoju, tak? Kiedy myślimy o pokorze, to cenne jest to powiązanie pokory z obrazem dziecka. Myślę, że to jest intuicja, którą Benedykt chce na samym początku tutaj nam podsunąć. Że człowiek pokorny to jest ten, który posiada w sobie cnotę dzieciństwa Bożego. Zanim zacznie opisywać poszczególne stopnie, to taką generalną podpowiedź daje, że cnota pokory łączy się z cnotą dzieciństwa Bożego. Dziecięctwo Boże, jak wiecie, to nie żadna tam dziecinada, naiwność, tak? Czy jakiś taki ktoś, kim można z zewnątrz pokierować. W cnocie dzieciństwa Bożego to, co jest najważniejsze, to jest ufność, tak mi się wydaje, przynajmniej takie ufne wydanie w ręce Pana Boga. Zgoda na całkowitą zależność. O. Tak jak dziecko jest całkowicie zależne od swoich rodziców. A więc cnota pokory, o którą mamy się starać, będzie musiała mieć coś z tego, z tej ufności, z takiego ufnego wydania się w czyjeś ręce, w ręce drugiego, ostatecznie w ręce Pana Boga. A więc to jest ten pierwszy obraz, który nam daje siódmy rozdział reguł. Obraz dziecka. Tak? Wracając do tekstu. Drugi obraz, jaki Benedykt nam podpowiada, to teraz odwołuje się do Księgi Rodzaju, do tego wydarzenia, kiedy Jakub położył się spać, tak? Położył sobie kamień pod głowę i przyśniła mu się drabina i aniołowie wstępujący i wstępujący. I tak to wyjaśnia. Ustawiona drabina to nasze życie na świecie, które Pan podnosi ku niebu, gdy serce jest pokorne. Dwoma bocznymi żerdziami tej drabiny są, jak sądzimy, nasze ciało i dusza. A wzywająca nas łaska Boża umieściła w nich różne szczeble pokory i karności zakonnej, po których wstępujemy. Drugi obraz to obraz drabiny. I tutaj dwie rzeczy. po pierwsze obraz drabiny, która ma pewne szczeble, pokazuje, że pokora jest drogą, że nie jest czymś, co ja chwytam i osiągam. O, jestem już pokorny, a jeszcze nie jestem pokorny. Tak? Człowiek, który zdobywa cnotę pokory, to jest człowiek, który jest w drodze i zgadza się na to, że jest w drodze. Nie mówię, że już to osiągnąłem, ale biegnę po chwyciu, tak? Bo sam zostałem pochwycony. Myślę, że to jest ważne, że starając się o pokorę, godzę się na to, że wędruję. W ogóle to jest cecha dobrego chrześcijanina. Tak? Taki ktoś, kto... Ja mam taki mój prywatny obraz czymś, co jest maksymalnie przeciwne życiu mniszemu i chyba w ogóle życiu chrześcijańskiemu. To jest takie wygodne rozsiądzięcie się, czy jak to się mówi, tam w fotelu, prawda? Człowiek, który usiadł, prawda, tu jeszcze kawa czy coś, jest, nic mi nie brakuje, prawda? Myślę, że to jest coś, co jest zupełnie przeciwne, na pewno cnocie pokory, tak? I Benedykt tu mówi, starasz się o cnotę pokory, to zgódź się na to, że będziesz człowiekiem w drodze. Zresztą to jest to, co mówi Jezus sam o sobie, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Jeśli on jest drogą, to trzeba nią iść. Tak? To znaczy, że cały czas przebywam kolejne odcinki. Jeszcze nie dochodzę. A więc to jest pierwsza podpowiedź wypływająca z tego drugiego obrazu. Kiedy staram się o pokorę, jestem w drodze. I tutaj uwaga, nie jest dobre, kiedy ja badam się, prawda? Naczytałem się tutaj te 12 stopni, nawet może się nauczyłem na pamięć ich i teraz badam, o, na którym stopniu już jestem. Ten zaliczony, prawda? To nic gorszego chyba, bardziej zgubnego. Tak? Jest to opis pewnego, Benedykt chce tu dać opis pewnego doświadczenia duchowego, które ubrane w słowa zawsze jakoś sztywnieje, tak? A samo doświadczenie jest czymś żywym. To teraz spróbuj opisać swoje doświadczenie. Zawsze jak próbujemy opisać doświadczenie duchowe, to ono trochę traci. I tak trzeba podchodzić do tych stopni pokory. Nie jako kolejnych rzeczy do odfajkowania, to zaliczone, ale raczej jak do mapy duchowej, prawda? Raz mogę wejść od tej strony, raz od tej strony. Nie należy jakby tu się porównywać, przystawiać tam do tych stopni, na którym już jestem, co już jest za mną. Wszystko jest przede mną tak naprawdę. Chociaż prawdą jest, że nie jest dobrze, jakbym zaczynał od końca. Tak? To za chwilę do tego dojdę. Druga jakaś taka intuicja związana z obrazem drabiny jest taka, że pokora, to z tej interpretacji benedyktowej wynika, że pokora ma objąć całego człowieka, corpus et anima, tak? Ciało i duszę. To nie jest, że cnota, którą ja zdobywam tylko dla ciała na przykład, albo tylko dla duszy, to też taka platoniczna pokora, prawda? Tylko jako duchowa. Nie, ma przemienić mnie całego. To, co Benedykt opisuje, to doświadczenie człowieka pokornego, który przeszedł te stopnie, to jest doświadczenie człowieka całkowicie przemienionego przez cnotę pokory, co wyraża się też w jakiś sposób w jego cielesności, w jego zachowaniu. W jego postawie, tak, człowiek mówi cicho, umie odpowiedzieć kilkoma słowami, nie jest krzykliwy w głosie, później ten 12 stopni, tak, wzrok utkwiony w ziemi i tak dalej. To przemieniło jego ciało też, jego sposób zachowania, jego sposób bycia. Ale jeśli ktoś chce, nie wiem, wejść na drogę pokory i zacznie od 12 stopnia, prawda, i od dzisiaj zacznie chodzić z głową wzrokiem wbitym w chodnik, no to rozbije sobie głowę o słup ogłoszeniowy. Tak? I wcale nie będzie przez to pokorniejszy. I tu jest pewne niebezpieczeństwo. To o tym trochę siostrom mówiłem już. To będą się nudzić. Jak będą ziewać, to im wybaczcie, bo to już słyszały. Jeżeli ktoś pod pretekstem pokory, jeżeli towarzyszę komuś, albo no sam staram się o pokorę i widzę, że że to moje staranie doprowadza do tego, że jestem jakiś taki przyciśniony, tak? Że moja osobowość karłowacieje, nie rozwija się, jakieś lęki się we mnie odzywają. To znaczy, że mam jakiś taki fałszywy obraz pokory. Bo często jest niestety tak, że ludzie pokorę kojarzą właśnie z tym 12 stopniem, że to jest taki człowiek, który się już nie odzywa, prawda, wzrok wbity w ziemię, jeszcze najlepiej jak kaptur sobie na głowę nałoży. To jest niekoniecznie tak. Fałszywa pokora może brać się stąd, że ja wchodzę w jakieś wzorce, które są siłą, które sam sobie narzucam siłą. Tak? Oblak benedyktyński to powinien być taki i taki. Ja teraz to przyjmuję, prawda? Nakładam na siebie taki stalowy mundur żelazny i nie mogę się w tym ruszać za bardzo. I właśnie coś takiego się dzieje wtedy z życiem duchowym, prawda? Maksymalne usztywnienie, brak spontaniczności, wolności w relacjach, wolności w stosunku do Pana Boga, tylko cały czas takie kontrolowanie się, co mi wolno, co mi nie wolno, jakiś strach się pojawia, prawda? To nie jest dobre. To nie rozwija we mnie cnoty pokory, coś takiego. Chociaż z zewnątrz może się wydawać zupełnie co innego. Ten brat Mateusz ostatnio taki właśnie się cichy zrobił w klasztorze, prawda, głowę cały czas spuszczoną trzyma, już chyba jest na 12 stopniu. Kiedy wchodzę właśnie w taką wykrzywioną postawę pokory, w jakąś fałszywą postawę pokory, odzywa się we mnie coś takiego, czy w człowieku wówczas odzywa się taka potrzeba zasługiwania przed Panem Bogiem, tak? I przed innymi ludźmi. Taka teologia zasług, że ja się muszę wykazać, muszę coś osiągnąć, oczywiście duchowego jak najbardziej. Motywacje są bardzo pobożne w takim człowieku. I to nas bardzo często myli. Badam swoje motywacje. No motywacje mam bardzo dobre dla Ciebie, Panie Jezu. Tak? Chcę być pokorny, chcę być cichy i tak dalej. Ale wchodzę w taką, w pewną rolę, gram. Tak? Nie jestem autentyczny. Nie chodzi mi o to, że teraz total spontan, prawda, wszystko mi wolno. Nie, to jest przegięcie w drugą stronę. Ale aktorstwo, przed Panem Bogiem nie chodzi o aktorstwo. Tak? Ale kiedy mam fałszywy obraz pokory, że muszę być, muszę wypełniać jakieś tam normy, to zaczynam odgrywać, tak? Jakiś teatr przed Panem Bogiem, a co najgorsze, to czekam na oklaski od Pana Boga. Prawda? No pochwal mnie, powiedz, że to dobrze zrobiłem, powiedz, że jestem dobrym Twoim dzieckiem, prawda? Ty sobie tu siedź i patrz, ja wszystko ładnie zrobię, tylko powiedz, że to dobrze, prawda? I to nie jest postawa dzieciństwa Bożego. To nie jest postawa dzieciństwa Bożego. Ponieważ rodzi się takie przekonanie w człowieku, że łaska Boża mi się należy. Tak, że ja jestem w stanie sam sobie na nią zasłużyć. Że coś tu od Pana Boga mogę wyhandlować. Że On będzie bezradny i będzie musiał mi dać, bo ja właśnie jestem na przykład pokorny. Tak? Zrobiłem to lub tam. A z drugiej strony taki człowiek, który wchodzi w tego typu myślenie, jest coraz bardziej napięty. Coraz bardziej koncentruje się na sobie. Tego na początku nie widać, ale po jakimś czasie duchowość takiego człowieka staje się bardzo egocentryczna. Zapomina o Panu Bogu. Ten Pan Bóg jest traktowany tak właśnie, jak to się nazywa, chce go wykorzystać dla swoich potrzeb, jest mu potrzebny, ale nie Pan Bóg stoi w centrum. Człowiek zaczyna stać w centrum. Tak? To, kim ja chcę być, mój obraz siebie, jaki chcę zbudować. Oczywiście dla Pana Boga, oczywiście bardzo pobożny i bardzo pokorny. Ale to ja chcę zbudować obraz samego siebie, który sobie wymyśliłem. Tak? I ze wszystkich moich sił staram się i nie wiem, czemu Pan Bóg mi w tym nie dopomaga. Prawda? Czemu on nagle taki daleki się zrobił? Ponieważ siebie postawiłem w centrum i to wtedy się tam rozpada. Bardzo często takim osobom towarzyszy choroba perfekcjonizmu. Tak? Muszę być doskonały, ponieważ jeżeli ja coś chcę osiągnąć przed Panem Bogiem, no to dla Niego muszę wszystko zrobić na tip-top, przepięknie, prawda? Nie ma miejsca na błąd. Ja muszę być tutaj doskonały. Wszystko jest odtąd dotąd. Tak? Nie pozwalam sobie na błąd, innym nie pozwalam, ale sobie też nie pozwalam na błąd. Tak? I w związku z tym bardzo duże napięcie, bardzo duża nerwowość, bardzo trudno mi podjąć decyzję. Tak? W skrajnych przypadkach to nie wiadomo, w co się ubrać, prawda? Ale to już są skrajne przypadki. Ale życiowe decyzje na przykład, tak? Jeszcze codzienność to jeszcze jakoś idzie. A im trudniejsza, im większa decyzja, tak? Inwestycje na przykład, remont w domu, jakie tapety położyć w domu, tak? To jest bardzo trudne i chodzą, prawda? Tu tynk odpada ze ściany. Nie możemy się jeszcze, wiesz, jeszcze nie zrobiliśmy tego remontu, bo nie możemy się zdecydować, prawda? I na nic nie może zdecydować taki człowiek. Brak radości, bardzo często takie przygaszenie, prawda? A wszystko chce, jakby, no tak bardzo dobrze chce, prawda? Żeby tak było doskonale. A gdzieś to są choroby duszy, to co staram się opisać, która weszła na ścieżkę fałszywej pokory. Jakby wszystko było dobrze, dla Pana Boga, dobre intencje, prawda? A się okazało, że tego nie, że Pan Bóg jest gdzieś coraz dalej, zamiast być coraz bliżej. Trudno jest coś takiego, jeśli ktoś zabrnął w coś takiego, tak? To trudno jest to przezwyciężyć, ponieważ jakby takie przekonanie o tym, że ja dobrze robię, że wypełniam masę dobrych uczynków, że to jest dla Ciebie, Panie Jezu, daje mi pewne poczucie bezpieczeństwa, też poczucie własnej, nie wiem, takiej stabilności duchowej, tak? Mam przekonanie, że Pan Bóg mnie będzie musiał przyjąć, ponieważ, no zobacz, wszystko wypełniłem jak należy, tak? I jakbyś sam w sobie znajduję taką rękojmię tego, że będę zbawiony. Bo przecież tyle rzeczy dobrych zrobiłem. Mam doświadczenie z rozmów z ludźmi, że Pan Bóg czasami działa wtedy na zasadzie terapii szokowej. Ktoś idzie taką drogą, brnie, a Pan Bóg mu mur stawia na drodze, prawda? No, wyzwanie jakieś, to ten człowiek stara się ten mur przezwyciężyć, rozbija go głową, cała głowa poraniona. Panie Jezu, ale było trudno, dziękuję Ci, ale przeszedłem, prawda? Idzie dalej i tam znowu następny mur. Co to się dzieje, prawda, w moim życiu? To na pewno jakaś klęska, nie wiem, przekleństwo jakieś, bo babcia coś tam była u wróżki kiedyś. Nie żebym banalizował te rzeczy, ale tak, prawda? I znowu walczy. I brnie, coraz więcej napięcia, coraz więcej smutku. Jeszcze dwa mury Pan Bóg mu postawi, to dojdzie do przekonania, że go opuścił, prawda? A Pan Bóg mu mówi, nie idź dalej już tam, stop ci, mówię stop, prawda? A czemu ty tam idziesz? Kto od ciebie tego chciał, żebyś te mury przewijał? Ja ci mówię, zawróć, bo to nie tamtędy, prawda? A ten uparcie jeszcze z takim przekonaniem, że to wola Boża dla niego, idzie i rozwala te mury. I kiedy dochodzi do jakiegoś przełomu w takiej drodze? Wtedy, kiedy już głowa cała w bandażach, już go wszystko boli i on usiądzie pod tym murem i zacznie płakać i mówi, Panie Boże, już nie daj sił. No i to, wreszcie, na to czekałem. Świetnie, że ja mam siłę, mówi Pan Bóg do niego. Słuchaj, teraz to ja Cię poprowadzę, prawda? Chodź, wezmę Cię na ręce i Cię zaniosę. O, i tu się zaczyna droga pokory. Ale jak ja chcę odstawiać dzielnego rycerza przed Panem Bogiem, który pokonuje kolejne smoki, no to nic z tego nie będzie. Będę brnął w jakieś takie przekonanie o własnej świętości, własnej doskonałości, którą ja buduję moimi siłami. To jest coś skrajnie przeciwnego pokorze. Droga pokory, tak jak powiedziałem, zaczyna się wtedy, kiedy ja przyjmuję moją bezradność. To jest ten obraz dziecka. Wracamy do tego, co było na początku rozdziału. Dopóki się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. To jest to, co Jezus chciał powiedzieć, tak? I co Benedykt podejmuje w rozdziale o pokorze. Stań się jak dziecko, to znaczy powiedz... Abba, tatusiu, sam sobie nie dam rady. Koniecznie potrzebuję Twojej pomocy. I tu się otwiera przygoda. Tak? Dlatego pierwszym stopniem pokory jest, kiedy człowiek ma nieustannie bojaźń Bożą przed oczyma i zawsze pamięta o wszystkim, co Bóg powiedział. Pamięć i uważność, otwartość na Bożą obecność tu i teraz, że ja staję cały czas jako zależny od Pana Boga, nie odcięty nigdy, nie odłączony od piersi Matki. Cały czas jestem zależny. Cały czas tą zależność moją potwierdzam i buduję. Tu się zaczyna droga pokory. A więc uznanie własnej słabości, własnej niewystarczalności. Nie chodzi tutaj o to, żeby sobie wmawiać wady. To nie o to chodzi, że ja teraz, prawda, bo to też można czasami spotkać, prawda, siedzi, prawda, i robi rachunek sumienia i no tak, na pewno byłem obżartuchem albo coś tam, prawda, i jest, znalazłem moją główną wadę duchową, a tam kamloty jak leżą na sercu olbrzymie, ale tego nie widzi, tak, tylko wymyśla coś. Nie chodzi o to, żeby sobie wymyślać słabości. Jeżeli stanę w prawdzie, Pan Bóg mi pokaże. Jeżeli mnie prowadzi na razie drogą radości, niech mu będą dzięki za to. Dzięki Ci, Panie, za wszystkie dobre doświadczenia, które mi dajesz. Tak? Jeżeli z ufnością dziecka przyjmę te dary, to dobro, które spada. To nie jest tak, że chrześcijanin to musi być taki nieszczęśliwy, doświadczony, noc ciemna, duszy, prawda? Spokojnie. Przyjmuj, naucz się przyjmować też dobre dary od Pana Boga. Jego łaski, Jego pocieszenia. Przychodzę na modlitwę i radość wypełnia moje serce. Prawda? I jakiś mam taki czas, no, przychodzę i wręcz śmieję się. Prawda? Wspaniale. Tak? Niech, jak to trwa, to niech trwa. Ale bądź gotowy, że to się kiedyś skończy. Tak? Pan Bóg jest dobrym Ojcem i wie, czego nam potrzeba. Kiedy doświadczam, zaczynam doświadczać oczyszczenia, tak? Pan Bóg mówi, ok, już wystarczy tych cukierków, słodyczy, pociech, teraz Ci pokażę kawałek Twojego serca, prawdę o kawałku Twojego serca. I nagle, łach! No to... Ale ten okres słodyczy mnie przygotował do tego, że jestem w stanie przyjąć mój grzech, moją słabość, nie tracąc ufności względem Pana Boga. Po to Pan Bóg wychowuje nas, że w momencie, kiedy On objawi nam kawałek prawdy o naszych słabościach, bo jesteśmy dotknięci grzechem pierworodnym, to jest prawda o naszej naturze, jesteśmy zranieni grzechem pierworodnym, ale zanim Pan zechce nam to zranienie, ten grzech, tę słabość pokazać, to chce utulić serce, prawda? Chcę pokazać siebie jako Ojca kochającego, żeby wtedy, kiedy przyjdzie rzeczywiście coś trudnego, żebym ja miał odwagę z tym moim grzechem, słabością, czymś, czego nie mogę się pozbyć, prawda? Taki chciałem być, prawda? Takim świętym mnichem chciałem być, prawda? Do klasztoru przyszedłem benedyktyńskiego, a tu się nie mogę pozbyć takich wstrętnych wad, prawda? I cały czas jest to we mnie. I pokora polega na tym, że ja cały czas podnoszę się i wołam. Tak? Ulituj się nade mną. Jezu, ufam Tobie. Abba, Ojcze. Ty jesteś miłującym Ojcem. Ty jesteś większy niż mój grzech. Ufam Tobie. To jest droga pokory. Naprawdę po to jest nam potrzebna. Że kiedy zacznę się zmagać z różnymi ciemnościami, które są we mnie, mniejszymi lub większymi, żebym nie tracił ufności w miłosierdzie Boże. Ostatnie narzędzie z czwartego rozdziału. Tak? De misericordia Dei numquam desperare. Nigdy nie wątpić o Bożym miłosierdziu. Nie tracić ufności w Boże miłosierdzie. To jest naprawdę coś takiego potrafi tylko człowiek pokorny. A więc kiedy namierzam moją słabość, lokalizuję ją, nazywam ją po imieniu, to jest też ważne. Żeby bardzo konkretnie, najbardziej jak to tylko się da, nazwać rzecz. Stąd często jest, nie wiem, nasze poczucie niezadowolenia z sakramentu pokuty i pojednania. Ponieważ mam trudność z nazwaniem rzeczy po imieniu. Nazywam jakoś tak bardzo ogólnie, prawda? Im konkretniej, tym lepiej. A więc nazywam moją słabość, dobrze jest też, jak będę śledził towarzyszące jej stany emocjonalne moje, tak? Które same w sobie nie są grzeszne. Emocje nie podlegają ocenie moralnej. To katechizm mówi bardzo wyraźnie. To, że się rozgniewałem, to żaden grzech nie jest, prawda? Ale jak kogoś w nos zdzieliłem pod wpływem gniewu, no to już jest grzech wtedy, tak? To tak bardzo grubo mówiąc, ale dobrze pamiętać, że moje emocje nie podlegają ocenie moralnej. Nie są ani dobre, ani złe, tak? Są obojętne moralnie, to katechizm mówi wprost. Ale dobrze je badać, ponieważ one dużo mówią o tym, co jest w moim wnętrzu. A więc lokalizuję tą słabość, staram się ją konkretnie nazwać. Mogę badać też emocje towarzyszące i to wszystko, także te emocje, oddaję w ręce Pana Boga. Tu jest droga do przejścia, bardzo ciężka. Spotkałem nieraz człowieka, który się wstydził oddać swój grzech Panu Bogu. No to jest coś, prawda? No ale jak to? Oddaj mu. No nie, przecież nie mogę czegoś, nie mogę taki stanąć przed Panem Bogiem. No jak to nie możesz? To właśnie po to on przyszedł, żebyś taki mógł stanąć przed Panem Bogiem. Dużo pracy trzeba było, żeby człowiek uwierzył, że ze swoją słabością, ze swoim grzechem, niedoskonałością, wciąż się powtarzającą, z ciągłymi upadkami, może stanąć przed Panem Bogiem. A może. Tak? To jest dobra nowina. I wydaje mi się, że to jest właśnie istota oblatury. Oblat to jest ten, który jest ofiarowany, który się nieustannie ofiarowuje Panu Bogu ze wszystkim, co ma. Z tym, co jest w nim dobre i z tym, co jest w nim słabe. To nie jest tak, że chcę być oblatem, to tutaj sobie ten kawałek wytnę, bo to jest takie dobre, już tak, nawrócone i to Panie Boże ofiaruje, a tu nie, tego nie, to zostawiam dla siebie, prawda? Nie. Albo wszystko, albo nic, prawda? Taki to Pan Jezus jest wymagający. Albo wszystko, albo nic. Ofiarowanie, oblacja jest wyrazem zawierzenia. A to jest podstawa, tak jak powiedziałem, to jest podstawa pokory. Że jestem w stanie ufnie oddać się w ręce Pana Boga. Boże, wydaje się Tobie, uczyń ze mną co chcesz, jak chcesz, kiedy chcesz, prawda? No, powiedzieć coś takiego na poważnie Panu Bogu, to trzeba być bardzo pokornym. Oblatura i w ogóle konsekracja nasza też nie jest przeżywaniem swojej doskonałości. Osoby konsekrowane, tak, to nie są osoby, które zamknęły się w klasztorze, żeby przeżywać swoją doskonałość, prawda? Tylko zamknęły się w klasztorze, niektórzy się nawet zamykają, tak? Żeby przeżywać swoje oddanie. To jest coś, czym ja mam żyć na co dzień. Jestem mnichem i żyję na co dzień moim wydaniem, prawda? Teraz już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. O, do tego trzeba by dojść, tak jak mówi święty Paweł. Przeżywam moje ofiarowanie. Cały czas jestem jak ten, który jest całkowicie oddany. I myślę, że oblatura też się z tym wiąże. Chcę przeżywać moją relację z Panem Bogiem jako człowieka ofiarowanego, całkowicie. Już jestem ofiarowany na mocy chrztu, tak? Ale rozpieczętowuję te pieczęcie, które mam. Kiedy jestem ochrzczony, jakby dostaję wszystko, cały pakiet, tak, mojej osobowości i mojego życia, tyle, że zapieczętowany. I tu jest rola rodziców chrzestnych, żeby uczyli te skarby otwierać. Tak? A dzisiaj jest niestety tak, że rodzice, a chrzestni to już w ogóle, zapieczętowani na 7 spustów, prawda? I jak mają uczyć dziecko rozpieczętowywać skarby, które dostali? To jest dramat, ale to jest akt zaufania Kościoła. Dlatego chrzcimy niemowlęta, ponieważ ufamy, że ci rodzice jednak pomogą im tą skrzynię skarbów rozpieczętować. A więc oblatura może być taką drogą, która będzie mi pomocna w rozpieczętowaniu tych darów, które już we mnie są. A więc życia cały czas ofiarą. I kiedy czytałem rozdział ten o oblacji, to jest który? 59. To tak trochę taką metodą ojców Kościoła, taką metodą alegoryczną. Przeczytałem go w ten sposób. Jak pamiętacie, nie będę go czytał całego. Tam jest o synach szlacheckich, tak, którzy mają być ofiarowani, a także o ludziach ubogich. I w pierwszej kolejności Benedykt pisze o tych właśnie bogatych. Tak? Że jeśli jakiś możny ofiaruje swojego syna Bogu w klasztorze, to niech zrobi, tak napisze ten dokument i tak dalej. I później cały paragraf o tych sprawach majątkowych. I to na początku często jest tak, rozpoczynam drogę oblatury, czy wstępuję do klasztoru, żeby podarować Panu Bogu to wszystko, co mam. Czuję się taki właśnie, Panie Boże, zobacz, to Ci mogę ofiarować, prawda? Nie wiem, skończyłem studia, ofiaruję Ci, to nieważne to jest, prawda? Jak pamiętam wyjazd mój, wieczór, czy tam ostatnie spotkanie z przyjaciółmi przed wstąpieniem do klasztoru, przyniosłem całą torbę, temu książkę, temu płytę, prawda? Rzeczy, których jeszcze kilka miesięcy wcześniej nie chciałbym się pozbyć, bo to jest ulubiona książka, prawda, ulubiona płyta, a teraz, prawda, pa, daję, prawda? I na początku tak może być, tak? Wstępuję na drogę oblacji, tak, będę tutaj pomagał siostrom, będę mógł usłużyć, tak i tak, prawda, zrobić dużo dobrego. Tu na pewno siostry potrzebują. I ufam, że potrzebują i się cieszą i są wdzięczne za każdą pomoc, prawda? To jest ten syn szlachecki ofiarowany do klasztoru, bogaty młodzieniec, który daje swoje tutaj dobra. Tak? Później Benedykt mówi, że jeżeli by ktoś w podobny sposób należy także postąpić, mają postąpić ludzie ubożsi. No otóż może takich wielkich darów nie, po jakimś czasie tej oblatury czy życia w klasztorze doświadczam, że no, być może taki bogaty to nie jestem, prawda? Ale najgorzej jeszcze nie jest. A na koniec Benedykt pisze tak, kto zaś w ogóle niczego nie posiada, niech po prostu napisze prośbę i niech wraz z darem ofiaruje syna w obecności świadków. Jeżeli nic nie ma, ex toto nihil, zupełnie, całkowicie nic nie ma, to i tak niech się ofiaruje Panu Bogu. I to myślę, że to, do tego by jakby trzeba dojść. Tu się, to jest jakby prawdziwa pokora. Że pomimo tego, że tak naprawdę nic nie ma. Jedyne co mam, to te moje słabości. Tak się namnożyły. Skąd one się wzięły, prawda? To i tak się ofiaruje. Ewangeliczny obraz może być taki. Ta scena, kiedy bogaty młodzieniec przychodzi do Jezusa, nauczycielu, co mam robić, aby osiągnąć życie wieczne. No, przestrzegaj przykazań. Robię to od młodości, prawda? Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za mną. I młodzieniec odszedł zasmucony. I zaraz po tej scenie jest... Pan Jezus mówi, jakże trudno bogatemu wejść do królestwa. I Piotr wtedy się pyta, a co z nami? Myśmy opuścili wszystko. Kiedy czytałem tą scenę, modliłem się, to miałem taki obraz, że kiedy ten młodzieniec przyszedł, prawda, to Piotr stał gdzieś tam z tyłu i tak patrzył na niego z taką trochę zazdrością. O kurka, temu to się udało, prawda? Pobożny, no zachowuje, widziałem go w świątyni, zachowuje wszystko od młodości, no z takiej dobrej rodziny, tak mu się wszystko udaje, prawda? I z taką nutką zazdrości patrzył na niego. I kiedy odszedł zasmucony młodzieniec, to Piotr nie za bardzo wiedział, o co chodzi. I później ta nauka Jezusa, jakże trudno bogatemu wejść do Królestwa Bożego, zaprawdę jeśli nie oddacie wszystkiego, nie wejdziecie. I wtedy ta nadzieja w Piotrze, to myśmy zostawili wszystko, co będzie z nami, prawda? No i Pan Jezus tak, odkrył się. Piotr, taki był, prawda? Porywczy, tu ta zmienność nastrojów, prawda? Nie tylko głowę całego miał, prawda? Tak. I to coś takiego tam zobaczyłem w tym momencie. I to jest odkrywam, prawda? Nagle widzę, najpierw mogę zazdrościć, mogę popadać w smutek, że tego nie mam, czy tamtego nie mam, takiej zdolności, a ten to jest zdolniejszy ode mnie, prawda? Zaczynam się porównywać z innymi i rodzą się jakieś smętki, smutki. A później nagle odkrywam, że to nic, które mam, tak, jest najlepszą drogą do Pana. Znam ludzi szalenie utalentowanych, takich, że rzeczywiście aż trochę zazdrość bierze, tak, którym jest niezmiernie trudno w życiu duchowym. Ale jak potwornie trudno, nie mogą przeskoczyć, bo Wszystko, za co się nie weźmie, doskonale mu wychodzi, prawda? No, czego by się nie chwycił? No geniusz. Kilka języków, zdolność intelektualne, niby manualnie niesprawny, zaczął coś robić, no wychodzi mu. Wszystko, co się dotknie, prawda, wychodzi mu. A to się okazuje, że to jest taki, jak ten król Midas, tak? Co dotykał i wszystko się złoto stawało. I był ogromnie nieszczęśliwy. To może być wielka trudność w życiu duchowym. Bo, czemu? Bo takiemu człowiekowi trudno się zawierzyć, ponieważ dużo może osiągnąć o własnych siłach. Wszystko, czego się nie dotknie, robi, wychodzi, prawda? Tu go chwalą, tam pojedzie, tu go chwalą, to zrobi, wyszło mu, prawda? Przedsiębiorczy, rzutki i tak dalej. No wszystko jest ekstra. I ten robak taki wewnętrzny, takiego samozadowolenia, tam się całkiem nieźle ma. A jeżeli raz, drugi, trzeci się wyłoży, o, tu dopiero może się rodzić pokora, ale tacy ludzie niezmiernie rzadko się wykładają. Tak? No, to chyba w tym miejscu.